Czas reakcji w Radiu Szczecin.
18 stopni, pochmurno, a to jest czerwiec. Witamy Państwa bardzo serdecznie w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski Państwa wita. Dzisiejszy program zrealizuje Sławomir Orlik. Program przygotowywał i będzie odbierał w studiu telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I przypominamy numery telefonów do nas. Zapraszamy oczywiście przy okazji do udziału w naszym programie. 510 37 i 36 to jest numer do naszego studia. 510 37 i 32 to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony i za maile. I te zarejestrowane w czasie piątkowego programu Czas Reakcji i te, które zostały nagrane w czasie weekendu, a także te telefony, które już zostały zarejestrowane dzisiaj. I właśnie od takiego telefonu zaczniemy. Prośba o interwencję do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego od naszej słuchaczki.
Dzień dobry, dzwonię ponownie w tej samej sprawie. Jeżeli będzie pani rzeczniczka MZK, to bardzo prosimy porozmawiać na ten temat. Stoimy tutaj z państwem w trójkę na przystanku Staw Brodowski w kierunku Stołczyna. Polic, przystanek numer 18211. Nie ma ani jednego rozkładu jazdy. Szafka jest rozwalona, lata. Bilety to łatwo było podwyższyć ceny. To szybko wam poszło. A teraz do roboty i zawieszać rozkład jazdy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za ten sygnał. Ja tylko przypomnę, że rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego jest pan Kacper Weszczyński. Na ogół odbywa się to w ten sposób, że my panu Kacprowi przekazujemy wszystkie pytania i prośby o interwencję i dopiero po jakimś czasie taka zbiorcza odpowiedź pojawia się w czasie reakcji i tak właśnie zrobiliśmy w tym przypadku. Czekamy na odpowiedź i na komentarz od pana Kacpra Weszczyńskiego z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Tutaj kolejny temat, ale tym razem do takiej komórki w Urzędzie Miasta, która zajmuje się organizacją ruchu, a chodzi o skrzyżowanie ulic w centrum miasta, o skrzyżowanie ulic Małkowskiego i Księcia Bogusława.
Dzień dobry, witam. Michał ze Szczecina. Wiem, że się powtarzam, ponieważ dzwonię kolejny raz tą sprawą. No niestety nic się nie dzieje w tym kierunku, więc ponawiam swoją prośbę, czy dałoby radę poruszyć temat, gdy będzie ktoś z Urzędu Miasta Państwa gościem lub, nie wiem, z innej jednostki odpowiedzialnej za to. Czy dałoby radę postawić znaki, że ulica Małkowskiego i Księcia Bogusława jest skrzyżowaniem równorzędnym, ponieważ ponownie miałbym tam dzisiaj stłuczkę. W sumie to myślę, że od początku roku to z 10-15 razy. Wydaje mi się, że zwykłe postawienie tych znaków rozwiązałoby całkowicie sprawę.
Dziękujemy za sygnał. Dawno tamtędy nie przejeżdżałem, ale sprawdziłem sobie dzisiaj na mapach i te mapy są aktualne, dlatego że już pokazują wybrukowaną ulicę Księcia Bogusława i fragment ulicy Małkowskiego. Zdaje się, że tam została wprowadzona ta strefa uspokojonego ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Zdaje się, ale nie jestem pewny. I dlatego właśnie w tych miejscach Szczecina, gdzie ten uspokojony ruch ma obowiązywać, skrzyżowania są równorzędne. Tamtego znaku i sprawdziłem, przynajmniej jadąc od Księcia Bogusława, od Placu Zgody, nie ma przed Małkowskiego, a oczywiście Małkowskiego jest z prawej strony, więc ci, którzy jadą Bogusława, powinni ustąpić pierwszeństwa. Kiedyś tak nie było i Księcia Bogusława była z pierwszeństwem. Teraz bardzo, bardzo trzeba na to uważać, że ci z Małkowskiego z prawej strony mają pierwszeństwo. I tam rzeczywiście tego znaku, że to jest skrzyżowanie równorzędne, nie widać ani żadnego innego, oprócz zakazu skrętu w prawo, bo Małkowskiego to jest już po tych wszystkich zmianach ulica jednokierunkowa. Będziemy kontaktowali się z Urzędem Miasta, z tą właśnie komórką odpowiedzialną za organizację ruchu, z prośbą o wyjaśnienie i ewentualną odpowiedź na pytanie, czy nie można byłoby tam postawić takiego ostrzegawczego znaku. 510 37 i 36, numer telefonu do nas. I teraz sprawa Jana Pawła II. Po wielkich zmianach, po przebudowie, po wymianie nawierzchni na tę kostkę, która miała, zresztą w różnych innych miejscach naszego miasta jest ułożona na ulicach, na jezdniach, kostka, która ma nawiązywać do takiego dawnego charakteru tych części naszego miasta. Taką też ułożono na Jana Pawła II i już od długiego czasu, właściwie od samego początku można powiedzieć, pojawiały się z tą kostką problemy. A to z jej jakością, a to też z technologią wykonania, ponieważ najprawdopodobniej w niektórych miejscach Alei Jana Pawła II zła jest podbudowa pod tą właśnie kostką brukową, ponieważ jezdnia się zapada. Nie dość, że kostka pęka, to jeszcze miejscami jezdnia się zapada. Wiele razy już o tym była mowa i w Radiu Szczecin, a także w innych szczecińskich publikatorach. I nasz słuchacz całkiem niedawno, bo w piątek, o ile dobrze sobie przypominam, znów zwrócił uwagę, że na Jana Pawła pracują ekipy i naprawiają kolejne zniszczenia.
Dzień dobry, Stanisław ze Szczecina, stały słuchacz. Chciałbym podzielić się refleksją odnośnie Alei Jana Pawła II na odcinku między Plasem Grunwaldzkim a Urzędem Miasta. Po raz kolejny widzę szereg pęknięć, uszczerbków, opadnięć nawierzchni, która jest relatywnie nowa. Obecnie jest ekipa złożona z paru osób, która poprawia jakość nawierzchni w jednym miejscu, ale generalnie trzeba powiedzieć, że wytrzymałość tej nawierzchni no nie spełnia standardów chyba, które należałoby spełnić w momencie rozpisywania przetargu. Teraz tak, ja rozumiem, że ludzką rzeczą i urzędniczą tym bardziej jest mylenie się. Można się było mylić, nie wiem na jakiej zasadzie, do zbadania przez jakąś komisję rewizyjną, czy przez kogoś, organ właściwy, czy przez prokuraturę, ponieważ ewidentnie ktoś, personalnie ktoś, nie urząd, tylko ktoś podpisał się pod tą decyzją ułożenia nawierzchni. I jakie są konsekwencje służbowe takiego postępowania niewłaściwego? Dysponowanie pieniędzmi naszymi i w przypadku błędu nie wyciąganie żadnych konsekwencji, no jest urągające. Jest jakbym, czuję się, jakbym ja osobiście dostał policzek od jakiegoś urzędnika czy grupy urzędników, którzy po prostu sobie uprawiają radosną twórczość, jakby wiedząc, że i tak nie będzie żadnych konsekwencji czy służbowych, czy materialnych z ich niewłaściwego postępowania.
No interesują, jak rozumiem, pana i nie tylko pana zapewne, konkretne nazwiska ludzi, którzy podejmowali decyzje przy podpisywaniu umów, przy akceptacji projektów i tak dalej, przy doborze materiałów, bo wiadomo, że w projekcie to wszystko musi zostać bardzo precyzyjnie opisane i wymienione. Otóż zainteresowaliśmy tematem i zainteresujemy jeszcze tematem innych radnych, jak największej liczby radnych i z Komisji Rewizyjnej, i także z Komisji Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt, tak się ona teraz nazywa. I postaramy się państwu, radni właściwie, mamy nadzieję, to zrobią, dotrą do tych informacji i postaramy się państwu wspólnie przekazać te informacje. Jaka była w ogóle historia, kto za to odpowiada w Urzędzie Miasta konkretnie i no bardzo ważna informacja, czy da się to jakoś zrobić, nie ponosząc dodatkowych kosztów, ponieważ obowiązywała w każdym razie rękojmia i na podstawie tej rękojmi jakieś naprawy były już robione na Jana Pawła II, ale jak to długo potrwa, czy nie będzie tak, że w dłuższej perspektywie miasto będzie musiało samo na własny koszt naprawiać te awarie na Alei Jana Pawła II, a być może skończy się tym, że po wielu latach trzeba będzie znów wymieniać całą nawierzchnię Alei Jana Pawła II. 510, 37 i 36. Teraz o korkach znowu w czasie reakcji, ponieważ tradycyjnie już mieszkańcy Szczecina, ale nie tylko, przyzwyczaili się do tego, że na S3, a właściwie na tym połączeniu S3 i A6, tam gdzie dwie drogi łączą się ze sobą i tworzą jedną, tworzą się co weekend korki. W sobotę bądź nawet w piątek wieczorem, ale bardziej w sobotę, w kierunku Świnoujścia, czyli nad morze, w niedzielę z Korei po południu z powrotem. Od Świnoujścia, od tamtego kierunku, z tamtego kierunku do Szczecina i dalej na południe Polski. Tak jest i tak już będzie. A to dlatego, że i także była o tym mowa w czasie reakcji, że ten odcinek połączony S3 i A6, czyli od obwodnicy Goleniowa do węzła Kijewo, miał być, był taki pomysł, żeby zrobić te jezdnie trzypasmowe, ale zrezygnowano z tego pomysłu i pozostawiono dwa pasy ruchu na tych jezdniach w obu kierunkach. Za mało to jest zdecydowanie, korkuje się, Dlaczego tak zrobiono? No dlatego, że w perspektywie jakiejś tam dalszej, ale jednak realnej, jest zachodnia obwodnica Szczecina, więc po co robić tam trzy pasy, skoro i tak część tego dużego ruchu w obu kierunkach zostanie skierowana na tę zachodnią obwodnicę Szczecina. Ale kiedy ona będzie? No są jakieś projekty, są plany, tylko wiadomo, jak z realizacją tych planów u nas bywa. No i telefon w tej sprawie.
Dobry, Andrzej mówię. Chciałem tak jeszcze skomentować te trzy pasy, bo pan redaktor tutaj poruszył temat, że się przydałyby trzy pasy na S3. No pewnie, żeby się przydały. Ja pamiętam takie dyskusje, jak była ta droga robiona, że to już słuchacze podnosili, co niektórzy. Pamiętam w czasie reakcji nawet, że no były takie opinie, że te dwa pasy to i tak za mało. Przynajmniej do tego węzła z drogą 6, do tej to odbija na Nowogard i od węzła, no i gdzieś od węzła Rzęśnica powinny być trzy pasy ruchu. Tak. A ta obwodnica zachodnia, no to kiedy to powstanie, ten tunel, zanim to odciąży, to minie kupę lat. Ten tunel już powinien szorować tylko tą maszyną.
Dziękujemy bardzo, więc czekamy na zbawienną obwodnicę zachodnią Szczecina, która według założeń projektantów, osób zarządzających drogami krajowymi i autostradami ma odciążyć właśnie tę S3 A6, połączoną trasę między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kijewo, a nawet dalej, i wtedy zobaczymy. Pozostajemy właściwie w tamtym rejonie i także w temacie korków, ponieważ te korki, które zatykają przejazd między Goleniowem a Szczecinem, zwłaszcza właśnie niedzielne korki, czyli powrotne z nadmorza. Bywa tak, że ten korek już zaczyna się na obwodnicy Goleniowa i ciągnie się aż do Kijewa. No i wtedy kierowcy radzą sobie jak mogą. A jak sobie radzą? Ano jadą przez Kliniska, Pucice, Załom w kierunku Szczecina. No ci akurat, którzy w Szczecinie mieszkają, bo to się bardziej opłaca. Nawet zauważyłem, że kiedy pewnego razu wracałem z nadmorza właśnie w niedzielę, to nawigacja mnie tamtędy usilnie próbowała poprowadzić. Ja nie bardzo chciałem, bo wiedziałem, że i tak gdzieś utknę w korku mniej więcej przed Dąbiem, więc wybrałem zupełnie inną trasę, trochę gorsze drogi, ale dojechałem wolniej, ale bez korków do naszego miasta. Dlaczego o tym mówię? Nie od dzisiaj, już od dawna. No, mieliśmy sygnały i skargi mieszkańców Pucic, ale nie tylko, bo i Kliniska, i Załom. Skargi na to, że jeżdżą tamtędy tłumnie samochody i co gorsze, jeżdżą tamtędy ciężarówki. Tiry potężne, pomimo ograniczeń miejscami, ograniczeń tej dopuszczalnej masy całkowitej, miejscami to ograniczenie jest do 12 ton, to i tak nikt sobie z tego nic nie robi, ciężarówki tamtędy jeżdżą, jest potężny ruch, oprócz tego hałas, przeciążenie tej drogi, do tego stopnia, że, tak jak mieszkańcy opowiadają, nie da się tam żyć. Podjęliśmy po raz kolejny ten temat i w piątkowym programie naszym gościem była pani Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Dlaczego była naszym gościem? Ponieważ stamtąd właśnie, z Pucic, od mieszkańców były sygnały do policji w Goleniowie, żeby policja coś z tym zrobiła, żeby tam ustawiła jakiś patrol w czasie, kiedy gromadzi się, kiedy gęstnieje ten ruch i korkuje się S3 i A6, żeby tam był patrol i kontrolował, czy te samochody ciężarowe mają odpowiednie zezwolenie z powiatu, by na tej drodze, a jest to droga powiatowa, się poruszać mimo tych ograniczeń, bo takie zezwolenie indywidualne dla każdego pojazdu jest wymagane. Jeżeli nie, to jest wykroczenie. No i naszym gościem była pani Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie i powiedziała, że no właściwie owszem, są ograniczenia, ale policja nie rejestruje tam zbyt wielu albo może nawet żadnych niebezpiecznych zdarzeń.
Jeżeli tutaj chodzi o jakieś zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów ciężarowych i pieszych, to w ubiegłych 3 latach nie odnotowano żadnego wypadku drogowego na terenie tych miejscowości Pucicy, Załom, Kliniska Wielkie. Nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego. Jeżeli chodzi o ograniczenia tonażowe, to one obowiązują do 12 ton. Może też wspomnimy o tym, gdzie to ograniczenie tonażowe obowiązuje. Jest to na drodze 4103Z. Jest to od miejscowości Pucice do miejscowości Kliniska Wielkie do ulicy Słonecznej. Także na odcinku drogi pomiędzy Różycą i Parkiem Przemysłowym w Łozienicy. Sama miejscowość Kliniska Wielkie nie
nie jest objęta ograniczeniem tonażowym. I tu warto też byłoby wspomnieć o tym, że nie wszystkie pojazdy ciężarowe, które tamtędy się poruszają się nielegalnie, ponieważ po tych odcinkach dróg mogą poruszać się pojazdy, które posiadają stosowne zezwolenie od zarządcy drogi. W przypadku, kiedy pojazd ciężarowy porusza się po takim odcinku drogi, gdzie jest ograniczenie tonażowe, policjant każdorazowo weryfikuje posiadanie stosownego zezwolenia uprawniającego do przejazdu. Jednak gdy kierujący nie posiada wymaganego pozwolenia lub nie ma go przy sobie, kierujemy wtedy wniosek o ukaranie do sądu. Jeżeli chodzi o statystyki, policja nie prowadzi statystyk dotyczących ilości podjętych kontroli pojazdów ciężarowych w konkretnych miejscach, na konkretnych odcinkach dróg.
No szkoda. A szkoda, że takich statystyk nie ma, może nawet niekoniecznie we wszystkich miejscach, gdzie takie kontrole ewentualnie były prowadzone, ale w tych najbardziej obciążonych to przydałoby się. Z nami jest pani Irena Kowalczyk, sołtys Pucic. Dzień dobry pani Ireno, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Pani Ireno, czy tam jest bezpiecznie, tak jak policja próbuje nas przekonać? Zgłoszeń nie było?
Nie. A nie jest bezpiecznie.
Co się dzieje?
To się dzieje, że jak coś się zepsuje na A3, tak?
S3.
S3, tak. No to wszystkie samochody jadą przez Kliniska, Pucice, Czarną Łąkę, tak? Przez Lubczynę. I jadą przez miejscowość Pucice między blokami. Tam też mieszkamy. Przy budynkach. Tak. Dzieci wyskakują i do widzenia. Jeśli było takiego czegoś, że no nie zdarzył się taki wypadek, tak? I to dzięki Bogu. Ale jak, no nie patrzą, czy oni mają jechać 20, on jedzie. Nieważne.
A pani Ireno, czy były zgłoszenia, po prostu zgłoszenia,
były,
albo telefonicznie,
były,
albo wręcz na piśmie, z błaganiem do policji goleniowskiej, żeby tam była częściej, zwłaszcza kiedy właśnie tworzą się korki na S3. Przecież policja o tym doskonale wie, skoro my wiemy, patrząc na mapy, że w danym momencie jest korek na S3 i już widać, że korkuje się tutaj Kliniska Szczecińska do Pucic, Wiejska i tak dalej. Można w tym momencie wysłać, prawda, patrol samochodem, żeby tam stanął i te samochody kontrolował. Czy były takie zgłoszenia i prośby o interwencję?
Były zgłoszenia, to jak dzwoniłam na policję, jeszcze nie byłam sołtysem, tak? Mhm. Były zgłoszenia, to policja mi odpowiedziała, że ona w tym momencie nie ma żadnych patroli wolnych. Mhm.
Dużo takich zgłoszeń było od innych mieszkańców także?
Tak, no wszyscy, no bo no, niestety jesteśmy rodzicami, tak?
Tak.
I o dzieci też się martwimy, no bo to nie jest to, żeby dziecko wziąć no i pochować, tak?
Tak. Pani Ireno, posłuchamy teraz telefonu. To jest telefon zarejestrowany pod naszym czujnym numerem. Właśnie z komentarzem do tego, co powiedziała pani Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
Dobrze.
Dzień dobry, mieszkanka okolicy Załomia, osiedla Kasztanowego Pucic, Klinisk. Słucham w tej chwili odpowiedzi pani z komisariatu z Goleniowa, która twierdzi, że w ostatnich 3 latach nie było żadnych zdarzeń drogowych, wypadków na tej trasie. Niestety nie jest to prawda. Motocyklista zginął. Zapalił się samochód po zderzeniu na skrzyżowaniu przy ulicy, przy wjeździe na Załom. Dziewczynka została potrącona i do tej pory walczy o sprawność. Są zbiórki na leczenie przez kierowcę, który ją potrącił, jak jechała rowerem. Tir wylądował w rowie. Inny pojazd. No, kolizji jest mnóstwo. Naprawdę jest mnóstwo kolizji, dlatego jeżeli policja nie widzi w tym problemu, to ja naprawdę już nie wiem, co musiałoby tam się wydarzyć, żeby wziąć pod uwagę głos mieszkańców, że jest tam zbyt duże natężenie ruchu. Nie ma chodników, nie ma poboczy, nie ma ścieżek rowerowych, nie ma wystarczającego oświetlenia. Dzięki Bogu są progi w Pucicach i część chodników chociaż po jednej stronie, ale Kowale. Tam mnóstwo ludzi porusza się rowerami. Jest bardzo gęsta zabudowa. To, co się dzieje latem, albo kiedy jest jakiś wypadek, przekracza ludzkie pojęcie, kiedy wraca się 3 godziny od Dąbia do Płucicy. Stoją samochody, jest mnóstwo spalin, jak również nie działa wtedy komunikacja miejska, a pamiętajmy o tym, że tam są 4 linie i mnóstwo miejsc pracy, szkoły, przedszkola i po prostu domy. Także naprawdę ja polecam policji jednak, bo radiowozu to ja tam nie widziałam naprawdę takiego patrolowego, nie wiem kiedy.
No dobrze, z nami jest pani Irena Kowalczyk cały czas, sołtys Płucic, i także zatelefonował do nas pan Grzegorz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja w temacie właśnie tego objazdu przez Kliniska i wypadków na Estrójce. W tym momencie przejeżdżałem przez Estrójkę, leciałem w stronę Świnoujścia, jest poważny wypadek paru samochodów i wszyscy zaczynają uciekać na Kliniska. Także jak policja by się chciała wykazać...
To teraz, na... mówi pan teraz, tak?
Tak, oczywiście.
Aha. Dobrze, ja widzę od razu państwu powiem, za Chociwelką, czyli droga 142 w kierunku... Tak. W kierunku na południe widać potężny korek się ustawia.
I to jest parę samochodów.
Tak jest, a zaczyna się przed Kliniskami, przed zjazdem na Kliniska, a zatem należy spodziewać się, że wszyscy szczecinianie będą, patrzę w tej chwili na Goleniowska, Płucice, dalej Lubczyńska. Na razie jest zielono, również Goleniowska w Dąbiu. Na razie jest zielono, ale to się będzie zmieniało. Dziękuję panie Grzegorzu, pozdrawiam.
Wypadek jest dopiero. Tak. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam. I zatelefonował do nas... Halo?
Halo?
Pan Zbigniew. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
Dzień dobry.
Witam.
Panie redaktorze, do tych pracy dla kierowców my mamy też swoje przepisy, bardzo zaostrzone przez państwo polskie, które bardzo nas karają za przekroczenie czasu. Jak taki realizator jest...
To mówi pan o kierowcach samochodów ciężarowych, tak?
Tak. A co my mamy zrobić? Mieszkać w tym samochodzie? I tak jak się kiedyś mówiło się, śpimy w budzie, z miski jemy i na koło sikamy. To co mamy żyć? My też chcemy dojechać do domu. Jakiś idiota źle zaprojektował to. Powinien to przeprojektować, żebyśmy dojeżdżali do domu, a nie w samochodzie spali.
No dobrze, panie Zbigniewie, ale tych pretensji, tak można powiedzieć, chyba nie może pan kierować do mieszkańców tych małych miejscowości jak Płucice, Załom, Kliniska, gdzie właściwie to jest droga powiatowa, taka dojazdowa do tych osiedli i oni no, nie chcą mieć tak gigantycznego ruchu pod swoimi oknami, zwłaszcza ruchu samochodów ciężarowych. Jeżeli już tego rodzaju uwagi, panie Zbigniewie, to do kogo?
Do rządu, do pana Tuska trzeba.
Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mówię, bo to
taka
to
jest instytucja?
Jest taka instytucja i nawet rzecznik tej instytucji, panie Zbigniewie, ostatnio w czasie reakcji opowiadał o tym, odpowiadał na pytanie, dlaczego ten fragment właśnie połączonej S3 z A6 nie jest 3-pasmowy w każdym kierunku, bo to jest tam gigantyczne natężenie ruchu zawsze. No i odpowiedź padła taka, że w perspektywie jest budowa zachodniej obwodnicy Szczecina i dlatego no, nie warto było. To tyle mogę powiedzieć.
No to niech ten pan poczyta sobie przepisy o ruchu dla kierowców ciężarowych. Jaki mają czas pracy, jakie mają... Bo on chyba jest niedoczytany, niedouczony, czy co, jakiś gamoń siedzi.
Panie Zbigniewie, przepisy także mówią o tym, że tam, gdzie jest zakaz poruszania się pojazdów do określonej dopuszczalnej masy całkowitej, tamte pojazdy nie powinny jeździć, prawda? A tak właśnie dzieje się na niektórych odcinkach tej drogi powiatowej, o której wspomniałem przed chwilą. Panie Zbigniewie, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pani Ireno, także o tych właśnie zakazach. Czy mieszkańcy... nie tylko Płucic, ale także innych tam miejscowości przy tej... Czy zgłaszali tego rodzaju problem, że tam, gdzie obowiązują ograniczenia tego tonażu...
Prędkości, tak.
Że zgłaszali to na policję, żeby policja po prostu tam się ustawiła.
Ja sama dzwoniłam, bo ja jestem od... No niecały rok jestem sołtysem, tak?
Tak.
No. Ja sama zgłaszałam, no bo no niestety.
Tutaj nasza słuchaczka, która zarejestrowała się pod czujnym numerem, powiedziała, że nigdy tam patrolu nie widziała.
Widywana
jest tam policja, czy nie?
Nie. Nie. To już panu mówię, że nie.
Mhm. Dobrze. Pani Irena.
Ale tu
tak?
Jeszcze jeżdżą nam koło domów przez las, bo oni myślą, że na osiedle Kasztanowe, tak jak ta pani mówiła wcześniej, no to tam było, na rowerze jechała dziewczynka, tak?
Tak.
Chodzi o Angelikę z Różycy, to ją potrącili Ukraińcy.
Mhm.
No to ja o tym wiem też, bo to był ciężki wypadek, no niestety. Ale tak jak mówię, że nie mamy oświetlenia, tak, z klinisk tak. do Pucic.
Tak.
Nie mamy dróg, ścieżki rowerowej, nie mamy chodników.
Jeszcze pożary, tak słyszę w tle. Dobrze. Pani Ireno, bardzo pani dziękuję. Będziemy kontaktowali się jeszcze raz z policją, bo policja mówi, że ma za mało tych policjantów, funkcjonariuszy w tym oddziale drogowym. A my będziemy apelowali o to, że jest to jeden z najważniejszych punktów dla powiatowej policji w Goleniowie i żeby jednak potraktowali poważnie tę drogę i te zagrożenia, które tam występują. A co do chodników, ewentualnej jakiejś przebudowy, dobudowy jakichś poboczy i chodników i ścieżek rowerowych, no to oczywiście z powiatem goleniowskim będziemy także rozmawiali na ten temat. Bardzo pani dziękuję za udział w naszym programie. Pani Irena Kowalczyk, sołtys Pucic. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. To jeszcze na zakończenie tego wątku telefon a propos zagrożeń. No, bo policja twierdzi, że właściwie nic niebezpiecznego tam się nie dzieje. A propos zagrożeń, tutaj jest wskazanie, że na stronie rządowej nawet można znaleźć takowe.
Słucham pani policjant, która wypowiada się na temat Pucic i Goleniowa i klinisk i mówi, że na stronie rządowej dotyczącej zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa nie ma żadnych zgłoszeń. Nie jest to prawda. W tej chwili jestem na tej stronie i jest tutaj zgłoszenie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, można sobie to sprawdzić. Jest dzisiaj 6 czerwca, godzina 12:39. I to zgłoszenie jest.
Dziękujemy bardzo. 510-37-36 to jest telefon do naszego studia. Także czujny 510-37-32 do dyspozycji państwa i tutaj przez całą dobę. A z nami jest pani Maria Bochuń, przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy. Dzień dobry pani, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
A porozmawiamy o długo oczekiwanej przez mieszkańców, i to trzeba przyznać uczciwie, przebudowy, remontu ulic Smoczej i Krzemiennej. O ile Krzemienna jeszcze nie wyglądała tak strasznie, to są te ulice, które od drogi numer 31 wiodą, można powiedzieć, do góry przez Puszczę Bukową, łączą te osiedla, które znajdują się przy tych ulicach, a dalej już droga prowadzi przez Puszczę Bukową do Binowa i dalej. Myślę, że znana trasa wielu mieszkańcom Szczecina. No i właśnie te ulice doczekały się remontu. I Krzemienna, i Smocza. Tak jak wspomniałem, Krzemienna jeszcze pół biedy, ale Smocza, tak z moich obserwacji, w moim takim prywatnym rankingu, to była jedna z najgorszych ulic naszego miasta. Czy zgodzi się pani z tą opinią?
Niewątpliwie mieszkańcy również to potwierdzają.
No dobrze, jest remont, ale pojawił się problem, ponieważ w trakcie tego remontu najprawdopodobniej trzeba będzie wyciąć stare lipy, które rosną po obu stronach ulicy Smoczej, stare, piękne, okazałe. Ich jest kilkanaście, tak?
Zaznaczone jest 26 drzew i zgodę na wycinkę takiej ilości wykonawca otrzyma.
No dobrze. I domyślam się, że to nie podoba się okolicznym mieszkańcom. Ale myślę, że także innym mieszkańcom Szczecina także.
Może to nie do końca jest tak. Tak jak pan powiedział, na remont ulicy Smoczej czekali mieszkańcy bardzo długo.
Tak.
I w związku z tym są gotowi na różne koncepcje związane z tym remontem.
Tak.
Na różne rzeczy. Część z nich mówi, róbcie co chcecie, byleby było zrobione.
Byleby była droga, tak.
Dokładnie, żebyśmy w końcu przestali płacić za naprawę naszych aut, co wiąże się z naszymi codziennymi dojazdami do pracy z problemem.
Tak. Tam jeszcze komunikacja miejska jeździ, autobusy niszczą, tak.
Tak, tak. Więc mówię, to się wiąże z konkretnymi kosztami wymiernymi dla tych, którzy mieszkają bezpośrednio przy tej ulicy, a druga część mieszkańców, również mieszkających przy tej ulicy, mówi, ratujcie te drzewa, bo one są stare, bo są piękne, bo chcielibyśmy, żeby tam były. I tyle. Jeśli chodzi o mieszkańców pozostałej części osiedla,
no dobrze,
to też zdania
są podzielone.
Da się
zrobić tak, żeby był i wilk syty, i owca cała, czyli droga wyremontowana, a drzewa pozostałe przy życiu.
Była już tam wizja lokalna, między innymi pana radnego Słowika, też członka naszej Rady Osiedla i wykonawcy. Były rozmowy na temat tego, czy wszystkie drzewa rzeczywiście muszą być wycięte, czy chociaż część uda się uratować, żeby była to większa część również. Padały różne koncepcje i różne rozwiązania. My ze swojej strony jako Rada Osiedla, widząc problem, widząc jaki jest społeczny sprzeciw wobec tego postanowienia, postanowiliśmy zorganizować wspólne spotkanie mieszkańców Szczecińskich Inwestycji Miejskich, który występuje jako inwestor w tej roli, i wykonawcy firmy MTM w Domu Kultury Krzemień we wtorek 10 czerwca na godzinę 17. Wszyscy zainteresowani, wszyscy oburzeni, ale też wszyscy ci, którzy popierają ten projekt, zapraszamy, żeby przyszli i bezpośrednio zadali pytanie i wykonawcy, i inwestorowi. Mhm. Bo my jako Rada Osiedla chętnie przychylimy się do wniosków mieszkańców. Tyle tylko, że tak jak powiedziałam, zdania są naprawdę bardzo mocno podzielone i to nie są tylko dwie skrajne pozycje.
No dobrze, ale to tylko zapytam. Te zdania za tym, żeby pozostawić te drzewa, domyślam się, że są dobre, pozytywne i racjonalne, ale czy w tych zdaniach jest również nawet kosztem remontu, to znaczy zostawcie drzewa, nawet gdyby ta smocza miała zostać
w skrajnych przypadkach tak.
Kocimi łbami, bo tak to trzeba nazwać.
Są osoby, które tak mówią. Nie wiem, na ile dotyczy ten głos mieszkańców, którzy bezpośrednio korzystają z tej ulicy. Bo wie pan, najłatwiej jest krzyczeć tym, którzy nie mieszkają przy tej ulicy, nie korzystają z niej. Ja nie chcę ich usprawiedliwiać i nie chcę mówić, że nie mają racji.
Pani Mario, dlaczego trzeba te drzewa wyciąć? Co mówi inwestor?
Inwestor mówi tak, ja mam konkretną technologię do wykonania. Drzewo stoi, korzeń drzewa stoi w obrębie tego terenu, który ja muszę przekopać głęboko, czyli muszę podciąć korzenie. System korzeniowy jest płytki, ja nie dam gwarancji na to, że to drzewo nie runie, nie popsuje wszystkiego, co ja zrobię.
Aha. No
dobrze, to jest zdanie
inwestora.
Wykonawcy.
A inwestycje miejskie, bo to jest ten inwestor, i jutro będziemy gościli w czasie reakcji pana Piotra Zielińskiego z inwestycji miejskich. Już rozmawialiśmy z nim jeszcze przed tym spotkaniem, bo to spotkanie, o którym pani mówi, będzie po południu, tak?
Tak, po to, żeby mieszkańcy mogli przyjść i po prostu sami bezpośrednio
państwa
usłyszeć.
Informujemy mieszkańców Podjuch i nie tylko, w ogóle wszystkich zainteresowanych i przyrodą w naszym mieście także. Jutro w Podjuchach około 16, tak?
17.
Dom
Kultury Krzemień.
Krzemień. Przy
I
ulicy
zapraszamy.
Krzemiennej.
Tak.
Dobrze.
Dokładnie. Tej, która będzie remontowana. Dom Kultury Krzemień też jest zainteresowany.
Czy inwestor mówił o innych rozwiązaniach, które nie szłyby tak głęboko w smoczą i nie naruszałyby tych systemów korzeniowych, tych pięknych, dorodnych lip, które po obu stronach smoczej rosną?
Ja powiem tak.
Czy jest to możliwe po prostu? Czy nie? Nie da się i koniec.
Nie, ja powiem tak. Ja przewodniczącą Rady Osiedla jestem od kilku lat tylko, a projekt był opiniowany przez Radę Osiedla wiele lat wcześniej. I już wtedy były te drzewa niejako przeznaczone na rzeź.
Tak.
Tak to ujmę brzydko. Nie wiem, jakie jest zdanie bezpośrednio w tej chwili inwestora, dlatego że no nie wiem. Zaprosiłam na spotkanie, otrzymałam odpowiedź, że będzie ktoś. Czekam.
Dobrze.
Usłyszymy to na miejscu.
Dobrze. Czyli tak, powtarzamy. 17. Krzemienna, Dom Kultury Krzemień, spotkanie w tej sprawie.
Wtorek, 10
albo
czerwca.
Właściwie teraz stoimy przed alternatywą, albo nowa smocza z porządną, gładką nawierzchnią, albo kocie łby, ale z drzewami po bokach.
Jest też opcja taka, że część drzew się uda zachować.
Tak,
będzie
tak.
Normalnie zrobiona cała smocza. To nie jest tak czarno-biało. Staramy się ze swojej strony dojść do jakiegokolwiek kompromisu na tyle, na ile inwestycyjnie jest to możliwe.
Pani Maria Bochuń, przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy, była naszym gościem. Pani Mario, bardzo pani dziękuję za udział w naszym
dziękuję
programie.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jak będzie troszeczkę cieplej, to pojedziemy. I tamtędy, i przez Puszczę, i na Binowo, a może dalej nawet. 510-37-36, numer do naszego studia. Z nami kolejny gość, pani Wiktoria Banasiak, koordynator wolontariatu w Banku Żywności w Szczecinie. Dzień dobry, pani Wiktorio.
Dzień dobry.
Telefon od naszego słuchacza, który zaobserwował taką niepokojącą, no jego bardzo zaniepokoiła sytuacja przy jednym z dyskontów szczecińskich przy Biedronce i posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Mariusz Szczecin. Pana dzisiaj widziałem takie dziwne zjawisko związane z wyrzucaniem żywności w sklepach wielkopowierzchniowych. Biedronka na ulicy ku słońcu Apiastów wyrzucała ogromne ilości chleba do śmietnika. Ja wiem, że to jest niezbyt dobre, a moim zdaniem no, ten chleb powinien być gdzieś indziej wyrzucany albo wyrzucany nie tak spektakularnie, jak ta osoba wyrzucała do tego pojemnika czarnego. No nie wiem, nie ma jeszcze zakazu takiego wyrzucania chleba, przekazywania, no nie wiem. No.
Pani Wiktorio, co z takim chlebem można zrobić? Domyślam się, że to już jest produkt przeterminowany, więc do spożycia dla ludzi nie bardzo się nadaje. Czy Bank Żywności czymś takim się zajmuje?
Dziękujemy ślicznie Borgliwe za możliwość odpowiadania na takie pytania. Oczywiście, jak najbardziej zajmuje się. Tutaj warto podkreślić, że banki żywności współpracują z różnymi sieciami typu Biedronka, Stokrotka, Netto, Gino i tym podobne. My jako Bank Żywności współpracujemy z 98 takimi sklepami w naszym województwie i odbieramy taką żywność na bieżąco, czy to właśnie są to warzywa, czy pieczywo, czy inne towary, które mają już krótki termin ważności i po prostu chce się gdzieś zachować tą żywność, nie zmarnować jej, nie wyrzucić. Więc owszem, my jako Banki Żywności działamy jakby w tym kierunku, aby tej żywności utylizować jak najmniej. Oczywiście jest nam przykro słyszeć, że jednak ta żywność ląduje w niektórych sklepach, w śmietnikach, czy jak to pan powiedział, w tak dość spektakularny sposób. Natomiast nie jesteśmy jedyną organizacją pozarządową, która działa na terenie województwa. Jest też wiele innych organizacji, które odbierają żywność od sklepów. Musimy się jakoś w miarę równo dzielić z tymi sklepami, aby każdy miał równy dostęp do żywności. Dlatego akurat jeżeli chodzi o tą Biedronkę, to osobiście nie kojarzę. Natomiast zainteresujemy się sprawą, dowiemy się, czy któryś ze sklepów, czy któraś z organizacji współpracuje z tym sklepem i może uda się też objąć go tym programem niemarnowania. Natomiast co możemy robić z takim chlebem, jeżeli jesteśmy producentem czy przedsiębiorcą, który obraca żywnością, no to jak najbardziej zachęcamy do podjęcia współpracy z bankami żywności. Jest ich aż 32 w całej Polsce, także naprawdę w każdym województwie stacjonuje jakiś bank, który może podjąć taką współpracę. Oczywiście jest też wiele innych organizacji zajmujących się odbiorem żywności i gdzieś uratowaniem i przed zmarnowaniem. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, zachęcam do skontaktowania się z organizacjami ratującymi żywność, czy to są banki żywności, czy Caritas, czy inna organizacja. I tu też chciałabym podkreślić, bo tak się pan zapytał, ten mówca wcześniejszy, który dzwonił na stację, tutaj, że czy można tak robić. No, my chcielibyśmy przypomnieć, że dzięki też współpracy Federacji Polskich Banków Żywności mamy ustawę o niemarnowaniu żywności, która jasno pokazuje, że nie powinno się marnować żywności, że nie mogą tego jakby robić przedsiębiorcy. To też jest objęte różnymi regulacjami. Także jakby nie jest to takie oczywiste
tak sobie
w dzisiejszych czasach.
Nie można wyrzucać. Ale pani nie Wiktorio, można. Dopytam. Ja rozumiem, że to chodzi, pani mówi o tych zbiórkach żywności, które prowadzi między innymi Bank Żywności, ale chodzi o żywność jeszcze przydatną do spożycia, tak? Więc Biedronka musiałaby kiedy...
To nie chodzi o zbiórki, to chodzi o normalną, codzienną współpracę. My jako Banki Żywności współpracujemy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami w potrzebie.
Dobrze, ale
my
chodzi o żywność przydatną jeszcze do spożycia, tak?
Tak.
Której termin ważności jeszcze nie upłynął.
Jest tego samego dnia odebrany.
Okay.
Dokładnie. A
więc należałoby, bo schemat działania byłby taki, że Biedronka, kiedy, przykładowo Biedronka, jakikolwiek dyskont, sklep, nieważne, byłby taki, że kiedy widzi, że termin przydatności zbliża się do końca, wtedy was informuje, wy odbieracie i dzielicie.
Tak, ogólnie my mamy taką stałą współpracę.
Ale zapytam, a co jeżeli ten termin sklepem, już upłynie i ten, no, minął termin przydatności do spożycia, produkt właściwie nie nadaje się teoretycznie, formalnie do spożycia przez ludzi. Co z tym robić?
No niestety, jeżeli produkt w sklepie się zmarnował, jakby ta data ważności ubiegła, no to niestety my nie możemy tej żywności odebrać. Aha. I sklep nie powinien ani sprzedawać, ani przekazywać. No jest uregulowanie prawnie, tak? No jakby pierwsze jest zdrowie. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, co robimy z produktami przeterminowanymi w domu, kiedy na przykład zakupimy czegoś za dużo i ten termin ubiegnie, no tutaj już trzeba znać regulacje, które znajdują się na opakowaniu, czyli różnice między należy spożyć do, a najlepiej spożyć to. Dlatego, że to jest bardzo ważna różnica. Produkty, które mają zazwyczaj napisane należy spożyć do, to są produkty, które po upływie tej daty zaszkodzą nam, naszemu zdrowiu. Czyli głównie mięsa, nabiały, ryby. Mhm. Natomiast zazwyczaj produkty, które mają najlepiej spożyć do, to są produkty, które po upływie tej daty dalej będą jeszcze zdolne.
Jeszcze mają deadline taki.
Tak, bo to są zazwyczaj produkty typu suche, makarony, ale też na przykład mleko UHT, które po upłynięciu terminu ważności...
Pani Wiktorio, czyli podsumowując, Bank Żywności zbiera taką żywność, dystrybuuje ją dalej i robi dobrą robotę. Dokładnie. I teraz należałoby tylko z tymi dyskontami nawiązać współpracę, że kiedy taki sklep widzi, że coś już zbliża się do swojego końca, no to żeby nawiązać współpracę z wami, a wy odbierzecie, tak? Nie czekać, aż minie ten termin ostateczny przydatności do spożycia, a wtedy ta żywność już się do niczego nie nadaje, chociaż kiedyś nadawała się, jak pamiętamy, tak, prawda, z dawnych czasów.
Dokładnie.
Dla konia, ale dzisiaj już nie.
No tutaj, tak jak pan powiedział, zachęcamy do nawiązywania
współpracy z Bankiem Żywności
lub innymi organizacjami.
I ewentualnie ten dyskont u zbiegu Piastów i Ku Słońcu także. Pani Wiktoria Banasiak, koordynator wolontariatu w Banku Żywności Szczecin, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję.
I pozdrawiam, i do usłyszenia. A pan Marek, jeszcze proszę poczekać, bo pan Marek do nas zadzwonił na żywo. Dzień dobry. Halo?
Halo, dzień dobry.
Witam.
Z takim pytaniem dzwonię, bo pamiętam, że były takie przepisy, które obciążały podatkami w kwestii przekazywania żywności, która de facto, tak jak w tym przypadku była, zostałaby przekazana do organizacji. I dlatego w pewnym momencie przedsiębiorcy przestali przekazywać żywność, bo byli obciążeni podatkami. I jak to teraz wygląda?
No dobrze, dziękuję pani Marku.
Tak. Oczywiście, dokładnie. To jest też zachęcające dla przedsiębiorców, ponieważ od 1 października 2013 roku każdy przedsiębiorca, który posiada żywność, chce się z nią dzielić i pomagać potrzebującym, może przekazać taką darowiznę żywnościową bez obciążeń podatkowych. Czyli producenci, dystrybutorzy żywności oraz wszyscy inni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT z przekazanej darowizny. Więc oczywiście jest to też w ustawie o niemarnowaniu żywności. To ma zachęcać producentów do tego, aby tą żywność przekazywać i też jakby pomagać im w ratowaniu tej żywności. Więc jeśli ktoś jeszcze nigdy wcześniej nie nawiązywał takiej współpracy, to zachęcamy do tego, aby nie utylizować i nie wyrzucać żywności, a nawiązywać takie współprace.
Pani Wiktoria Banasiak, koordynator wolontariatu w Banku Żywności w Szczecinie, była naszym gościem. Pozdrawiam. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie.
I nie marnujmy żywności.
Dokładnie.
Z nami jest pani Anna Wojtak ze Straży Miejskiej. Dzień dobry pani Anno.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Jakiś czas temu zatelefonowała do nas słuchaczka i to był już drugi telefon, ponieważ przy Pocztowej 6 jest coś, co ja nazwałem w czasie reakcji giełdą wózków. Posłuchajmy telefonu.
Korzystając właśnie z chwili, kiedy pani ze Straży Miejskiej jest właśnie na antenie, chciałam się przypomnieć o Pocztowej 6. Pierwszy raz było zgłaszane prośby takie o pomoc w pozbyciu się wózków z tych dużych sklepów 8 maja. 19 maja już miała być podjęte, że wszystko będzie załatwione. Dzisiaj dzięki Bogu jest 29 i nic się nie dzieje, wręcz przeciwnie. Wszystkiego przybywa. Jeszcze raz powtarzam adres, Pocztowa 6.
No tak jak mówimy, ten telefon trochę poczekał, ale jest z nami pani Joanna. Pani Joanno, no co z tą pocztową i tymi wózkami?
Sprawa niestety nie jest prosta. Jest zidentyfikowany sprawca złożenia tych wózków, tej giełdy wózkowej, jak pan redaktor określił. Niestety osoba ta, mówiąc delikatnie, nie jest to proste dochodzenie tutaj roszczeń w stosunku do tej osoby ze względu na jej kondycję psychiczną. Może tyle w temacie, ponieważ obowiązują mnie też przepisy chroniące tutaj zdrowie i informacje podawane na antenie o tej osobie. Współpracujemy cały czas z zarządcą i wspólnotą mieszkaniową, ponieważ właścicielem jest zarząd budynków i lokali komunalnych.
Zarządza i to na terenie zarządu budynków, lokali komunalnych, tak?
Tak, natomiast ta tutaj zarządcą jest wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez BOM7. Cały czas jesteśmy w kontakcie i tutaj mamy korespondencję nawet zachowaną. Wspólnota mieszkaniowa, oficyny Pocztowa 6 wielokrotnie już sprzątała, wywoziła pozostawione gabaryty z podłóża, strychu i piwnic, ponosząc przy tym bardzo duże koszty. Niestety nie możemy wymóc na sprawcy uprzątnięcia tych wózków. Spada to niestety na wspólnotę. Oni ponoszą z tego tytułu naprawdę duże koszty.
No dobrze, ale to wygląda na taki paraliż. Nic nie można zrobić, to oni będą sprzątać te wózki i one będą znowu wracać na miejsce. Albo inne.
Mało tego. W stosunku do tej osoby prowadzone są też czynności przez policję. Również mam tutaj korespondencję z tytułu naruszenia. Tutaj już w grę wchodzi przestępstwo, nawet nie wykroczenie. Natomiast, no tak jak powiedziałam, stan zdrowia wyklucza podejmowanie działań wprost. W tej chwili niestety będziemy ponosić te koszty, my właściwie wspólnota, ponieważ po raz kolejny zobowiązała się, że do 12 czerwca po raz kolejny te wózki będzie sprzątać i te śmieci wywozić. Nie ma na razie innej możliwości prawnej, aby skłonić i przerzucić ten obowiązek na sprawcę, który jest zidentyfikowany.
Syzyfowa praca pozostaje.
Niestety tak. Są nieraz takie przypadki, że jesteśmy tutaj bezsilni. Przepisy prawa nie pozwalają nam na podjęcie innych działań.
Pani Anna, jeszcze ostatnie pytanie. Takie ogólne do Straży Miejskiej. Czy z waszej perspektywy dałoby się jakoś fizycznie zbudować jakąś barierę, by te wózki tam, no wózkiem trzeba wjechać. No można wnieść ewentualnie, ale jakaś bariera, która by uniemożliwiła gromadzenie tych wózków w tamtym miejscu.
Myślę, że to jest pytanie raczej do zarządcy.
Płot, ogrodzenie, brama zamykana na pilota, kłódkę, nie wiem, cokolwiek.
To nie jest w gestii Straży Miejskiej. Tutaj należałoby zapytać właśnie zarządcy, czy nie byłoby to bardziej ekonomiczne.
Tak. Niż to sprzątanie. Tak.
Niż to sprzątanie w kółko. Generalnie dzieje się to cały czas. Mhm.
Pani Anna Wojtak ze Straży Miejskiej, bardzo pani dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia.
Państwa, którzy tam mieszkacie przy Pocztowej 6, także poproszę o komentarze, jak to dokładnie wygląda. Czy możliwe byłoby, nie wiem, ogrodzenie tego terenu, zabezpieczenie go tak, aby po prostu już nie dało się tam zorganizować takiej, w cudzysłowie, właściwie to moje słowo, giełdy wózków. Teraz wracamy do alkoholu i tematu ciszy alkoholowej, jak to powiedział jeden z naszych słuchaczy. No, projekt upadł, projekt uchwały, która by wprowadzała nocną prohibicję w naszym mieście. No, nie tyle upadł, co został wstrzymany, ponieważ prezydent miasta Szczecina zgłosił się do Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnej Komisji, z prośbą o opinię, czy w ogóle taka nocna prohibicja, zdaniem tej komisji, miałaby sens. I już ta opinia miała być gotowa w ubiegłym tygodniu. I także w ubiegłym tygodniu chcieliśmy porozmawiać na naszej antenie na ten temat z przewodniczącą tej komisji, z panią Adrianą Brzeźniak-Misiuro. A wnioskowała o tym między innymi nasza słuchaczka.
Pani ze Szczecina i chciałam tutaj o prohibicji tej trochę powiedzieć. 2 lata się ciągnie, to jest prawda. Pani, która jest przeciwna, to może nie mieszka w Śródmieściu, a po drugie, jeżeli mają sklepy nie sprzedawać, to chyba też TPM-y nie będą sprzedawały, bo na Łokietka blisko też jest TPM, który można kupić alkohol, kiedy się chce. Oczywiście uważam, że TPM tak samo powinny być zamknięte. Nie ma być sprzedaży alkoholu, tak jak sklepy. W restauracjach oczywiście tak.
To tylko powiem, jeżeli chodzi o przewodniczącą Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mieliśmy nadzieję i nawet obietnicę, że w ubiegłym tygodniu w czwartek z nią porozmawiamy. Nie udało się. Dzisiaj dzwoniliśmy kilka razy do pani Adriany Brzeźniak-Misiuro. Nie odbiera od nas telefonu. Jutro spotykamy się po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.